Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy od sytuacji epidemicznej. Niepokojąco wzrasta liczba nowych przypadków zakażeń. Wczoraj zanotowano 974 nowe przypadki. To najwięcej od 27 maja i to oznacza wzrost w ciągu tygodnia o 34%. Jak to ocenia pan?
Generalnie specjaliści zajmujący się właśnie, że tak powiem, przyczynami powstawania tych mutacji wirusów, a także ilością zwiększających się, że tak powiem, zachorowań, przewidywali, że od połowy września do w zasadzie końca października będziemy mieli do czynienia ze znaczącym wzrostem zachorowań, głównie u osób, które się nie szczepiły. I to właśnie w tej chwili obserwujemy. Rzeczywiście wzrost jest bardzo duży. Nawet w naszym regionie, w województwie, do niedawna mieliśmy 4 chorych w szpitalach. W tej chwili mamy ich już 40 osób znajdujących się w szpitalu, czyli tak mówiąc procentowo, jest to prawie 10-krotny wzrost.
I co prawda my obserwujemy to, co dzieje się na naszym polu, ale patrzymy również na cały świat. Odkryto w jednym z domów opieki społecznej w Stanach Zjednoczonych nowy wariant koronawirusa, który wykazuje podwyższoną odporność na przeciwciała generowane przez szczepionkę przeciw COVID-19. Co to oznacza?
To dla lekarzy i specjalistów nie jest nic dziwnego, dlatego że wirusy, to jest ich, że tak powiem, taka specyfika, zawsze mutują. Przy takiej ogromnej ilości namnażania się wirusów zawsze występują nowe mutacje. My oczywiście wiemy, już mieliśmy do czynienia z mutacją alfa, beta, gamma, delta i nawet mi, ostatnia mutacja, która znajdowała się w Kolumbii, także ten nowy wariant znaleziony w Stanach Zjednoczonych nie dziwi. Oczywiście wszystkie one są badane pod względem odporności na szczepionki. Na szczęście wszystkie do tej pory szczepionki działały na wszystkie te mutacje. Te mutacje różniły się między sobą działaniem wirusa, czyli na przykład ta mutacja delta, która u nas w kraju stanowi 90, nawet ponad 90%, ona, można powiedzieć, że w sposób bardzo intensywny w organizmie wnika do wszystkich komórek i bardzo szybko się namnaża w porównaniu z tymi pierwotnymi wariantami. Dlatego też szybciej dochodzi do takiej masowej ekspansji tego wirusa i transmisji na wiele innych osób. Tak jak wcześniej jedna osoba zarażała jedną, dwie, także tą mutacją delta zarażamy od 8 do 10 osób. Także to jest rzeczywiście niebezpieczne. Natomiast chcę, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że wszystkie laboratoria badają te wirusy pod kątem szczepionek, a szczepionki mRNA, te najnowocześniejsze, w tej chwili bardzo łatwo modyfikować, aby dostosować do każdej mutacji, jeśli taka potrzeba by była.
Czyli ten proces działa w sposób jakby stały. Jest to kontrolowane, badane i podejmowane są decyzje, tak, żeby dostosować do danego wariantu daną szczepionkę.
Tak jest. Jest to szczęście, że żyjemy akurat w XXI wieku, kiedy tak wysoko rozwinięta medycyna pozwala w sposób spokojny analizować wszystkie te sytuacje i błyskawicznie dostosowywać. Z informacji firmy Pfizer, a także firmy Moderna wiemy, że te firmy, które produkują te szczepionki, są w stanie zmodyfikować tą szczepionkę maksymalnie w ciągu 2 miesięcy, czyli jest to bardzo szybko, aby dostosować się do ewentualnie takiej mutacji, która byłaby nieodporna na szczepionkę, aby wprowadzić nową. Natomiast jak na razie nie ma takiej potrzeby.
Od samego początku zachęcamy do szczepień, ale wciąż wiemy doskonale, że jest zbyt wiele osób, które nie zgadzają się z tymi apelami i podejmują decyzję, żeby się nie szczepić. Co można jeszcze zrobić, by to wyszczepialność była na takim poziomie bezpiecznym?
Panie redaktorze, jakby była taka możliwość, żeby wszystkie te osoby, które nie wierzą w szczepienia i nie chcą się szczepić, mogły trafić do szpitala i zobaczyć ciężko chore osoby w wieku 20-30 lat, które były wcześniej wysportowane, nie miały żadnych dolegliwości, które znajdują się pod respiratorem, obok rodziny w wielkim smutku, patrzą jak walczą ich najbliżsi o życie, wówczas myślę, te osoby by się przekonały. Natomiast najczęściej dotyczy to osób, które chodzą po ulicach naszych miast, widzą, że nikt nie choruje, patrząc na ulicę, chodzą do galerii, do różnych sklepów i nie widzą tego nieszczęścia, które w szpitalu wszyscy pracownicy ochrony zdrowia widzą na co dzień. Dlatego ja naprawdę prosiłbym wszystkich, którzy mają jeszcze wątpliwości, aby zaufali lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy na co dzień spotykają się z takimi dramatami i nieszczęściami, a szczepionka jest jedynym skutecznym, podkreślam to, lekarstwem, które jest dostępne bezpłatnie w każdej chwili i niezwykle nowoczesna metoda tej szczepionki i jej działania przynosi efekt taki, że nie trafiamy do szpitala, nie umrzemy i nie będziemy mieli ciężkich powikłań.
Tak jak powiedzieliśmy na początku, 974 nowe przypadki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał w tym tygodniu, że przy zakażeniach powyżej 1000 wrócimy do dyskusji na podział kraju na strefy. Obostrzenia mogą być uzależnione od poziomu wyszczepienia w powiatach. Jak ta sytuacja według pana wygląda na dzień dzisiejszy?
Na dzień dzisiejszy rzeczywiście jeszcze nie mamy do czynienia z takim gwałtownym, że tak powiem, przybraniem tej ilości zachorowań. Natomiast w moim przekonaniu ta decyzja ministra Niedzielskiego jest decyzją wysokiej odpowiedzialności za zdrowie i życie Polaków. Dlatego, że jeżeli rzeczywiście wzrastałaby liczba zachorowań, niestety oczywiście wiąże się tym zwiększona liczba zgonów, wówczas takie obostrzenia i restrykcje muszą być wprowadzone, zwłaszcza w tych regionach naszego kraju i naszego województwa, w których mamy niską wyszczepialność, a tam będzie właśnie zwiększona zachorowalność na COVID-19.
A jak wygląda sytuacja z zaszczepieniem trzecią dawką? Bo o tym minister Niedzielski również mówił, mówił o tym premier Morawiecki. Czy ona może pomóc w przeciwdziałaniu pandemii? Znowu pojawiają się głosy przeciwne temu pomysłowi.
Nie, tu rzeczywiście naukowo jest to w pełni uzasadnione, dlatego że po dwóch dawkach my mamy dużą odporność, natomiast ta dawka trzecia jest dawką przypominającą naszemu układowi immunologicznemu odpornościowemu, która utrwala tą naszą pamięć immunologiczną na stałe. I dlatego warto się szczepić, zwłaszcza te grupy zawodowe, które zostały już określone, które mają bezpośredni kontakt z osobami, które mogą być niezaszczepione, czyli to są pracownicy ochrony zdrowia, a zwłaszcza wszystkie osoby w tej chwili powyżej 50 roku życia, dlatego że już niestety po 50 roku życia ta wydolność naszego układu odpornościowego w sposób naturalny ulega ograniczeniu i zmniejszeniu. Dlatego warto przypomnieć sobie tą trzecią dawką przypominającą i utrwalić tą pamięć immunologiczną, aby w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia nasz organizm mógł to zniwelować w ciągu 1-2 dni.
Panie doktorze, za chwilę rozpocznie się nowy rok akademicki. Do akademików i na uczelnie wrócą studenci. Jak jesteśmy przygotowani na tę sytuację? Jak są przygotowane uczelnie?
No, uczelnie są z tego, co tutaj słyszeliśmy od rektorów, bardzo dobrze przygotowane, dlatego że pod względem sanitarno-epidemiologicznym w akademikach osoby, które są zaszczepione, będą mogły przebywać na przykład w jednym takim pomieszczeniu, pokoju, natomiast osoby, które będą niezaszczepione, będą musiały przebywać w innym, pojedynczym, odizolowanym pomieszczeniu. Z drugiej strony na uczelniach będą stosowane zasady sanitarno-epidemiologiczne polegające, że w niektórych sytuacjach, kiedy to jest możliwe, będzie ta nauka prowadzona zdalnie, natomiast w większości uczelni będą jednak prowadzone zajęcia już nie zdalnie, tylko w sposób taki jak dotychczas, z zachowaniem oczywiście reżimu, czyli odległości, wietrzenia pomieszczeń, bo jest to bardzo ważne, no będzie konieczność noszenia maseczek, no mycia rąk, no i zachowywania dystansu, to o czym wszyscy mówimy, a to są metody bardzo skuteczne. Wydają się proste, ale niezwykle skuteczne i ograniczające przenoszenie się wirusa.
Młodzi ludzie, szczególnie na nich zwracamy uwagę i jako rodzice, ale też i dorośli. Wiemy doskonale, że no trochę kontestują tą sytuację. Czy ich trzeba w jakiś sposób namawiać w inny sposób do tego, żeby chronili siebie i innych?
W moim przekonaniu młodzi ludzie powinni wiedzieć, że jeżeli niestety dojdzie do jakiejś, że tak powiem, ogniska takiego zapalnego dotyczącego koronawirusa, wówczas będą podlegali nauce zdalnej, a wiadomo, że młodzież chce się jednak ze sobą kontaktować. Dla nich jest to bardzo ważne i istotne i to by była duża strata. Z drugiej strony świat naukowy podkreśla wyraźnie, że u dzieci i młodzieży wirus rozwija się tak samo jak u osób dorosłych, natomiast ta objawowość tych objawów chorobowych u dzieci i młodzieży nie jest tak intensywna jak u osób dorosłych. Dlatego szczepiące się dzieci i młodzież chronią swoich rodziców, dziadków, znajomych, przyjaciół przed zachorowaniem, przenoszeniem i transmisją wirusa. Dlatego, że dziecko czy młodzież, prawda, zakażona koronawirusem nie zawsze może manifestować objawy chorobowe. Natomiast może transmitować tego wirusa w taki sam sposób jak osoby dorosłe. Dlatego warto namawiać dzieci i młodzież, żeby z miłości do własnych rodziców, rodzeństwa starszego nawet, żeby się szczepiły i szczepili, aby po prostu nie zagrażać też innym, a także sobie.
A ja jeszcze zapytam o to, czego... Ja jeszcze zapytam o jedną sprawę, o podróżowanie, bo wiemy doskonale, że we wrześniu, w październiku jeszcze wiele osób podróżuje. Podróżuje również za granicę. Podróżują również studenci. Czy jest jakaś rekomendacja, czy ograniczyć to, czy jednak jest bezpiecznie?
Generalnie wszyscy specjaliści to podkreślają, że w okresie jesienno-zimowym, jeśli to jest tylko możliwe, warto jednak ograniczyć wycieczki czy wyjazdy wakacyjne do innych państw i krajów, dlatego że jest to okres sprzyjający rozwojowi wszelkich wirusów, okres jesienno-zimowy. Tu zwiększa się zachorowalność nie tylko na tą chorobę, o której mówimy, ale też na inne choroby wirusowe, takie jak grypa. Dlatego w tym okresie no, zachęcałbym wszystkich, aby jednak nie korzystali z wycieczek, wytrzymali ten trudny okres dla własnego zdrowia i ratowania się przed tą ciężką chorobą i powikłaniami, jakie mogą wystąpić, dlatego że niektóre osoby, które przechorowały COVID-19, mają do chwili obecnej wiele różnorakich dolegliwości neurologicznych, kardiologicznych, mają zmniejszoną wydolność wysiłkową, nie mogą już, że tak powiem, tak intensywnie jeździć na przykład na rowerze, czy pływać, czy chodzić, dlatego że po prostu bardzo szybko się męczą i to jest długotrwała rehabilitacja. Dlatego warto, dbając o własne zdrowie, no, wytrzymać ten okres jesienny, pozostać w domu, starać się jednak zachowywać do tych zasad, bo z tego, co specjaliści mówią, wydaje się, że za rok i dwa lata już nie będziemy mieli takiego kłopotu z pandemią.
Przejdźmy jeszcze do tego, co wywołuje ogromne emocje, a mianowicie do protestu medyków. Wiemy doskonale, że trwają rozmowy między stroną rządową a przedstawicielami medyków. Jak pan ocenia tę sytuację? Postulaty są dosyć wygórowane. Rząd twierdzi, że realizacja żądań oznaczałaby wydatek ponad 100 miliardów rocznie. Jak pan tę sytuację ocenia?
Generalnie powiem tak, no tutaj prośby i, że tak powiem, oczekiwania ratownictwa medycznego, czyli wszystkich przedstawicieli ratownictwa medycznego, głównie chodzi o ratowników medycznych, są słuszne. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia wyraźnie podkreśliło, że płaca dla ratowników obsługujących karetki podstawowe, w których ratownicy są zatrudnieni, a także ratownicy pracujący w szpitalach, te podwyżki będą dotyczyły całej grupy zawodowej. Wcześniej była taki niepokój, że to dotyczy tylko tych, którzy obsługują samochody ratownictwa medycznego. Natomiast z drugiej strony, tak jak pan redaktor powiedział, no, rozmowy poważne polegają na tym, że wiemy, jaką kwotą dysponuje państwo i jaką kwotę jest w stanie wydatkować na podwyżki płac i dlatego w tym obszarze powinniśmy się poruszać. Natomiast to, co jest bardzo dobrą informacją, która do chwili obecnej była niespotykana w naszym kraju od kilkudziesięciu lat, to jest zwiększenie do 7% PKB na ochronę zdrowia. No to już zbliżamy się do krajów europejskich. Naprawdę ten poziom finansowania służby zdrowia w naszym państwie jest bardzo wysoki w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu.
Jak pan myśli, czy jest szansa, że protest medyków zakończy się kompromisem? Czy tutaj będzie trwał, no właśnie, jak długo?
Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że na pewno zakończy się kompromisem, dlatego że jest to odpowiedzialna grupa zawodowa, która bardzo ciężko pracuje, której rzeczywiście należą się podwyżki. Jestem przekonany, że po tych rzeczowych rozmowach informujących, jakie są możliwości państwa, jest dobra wola na zwiększenie. Już w tej chwili kwoty 1000 zł na karetki podstawowe, 1400 na dobokaretkę specjalistyczną. Są to kwoty, które pozwalają w stacjach pogotowia wygenerować pieniądze na znaczące podwyżki. Z drugiej strony, tak jak widzieliśmy, w tej ciężkiej sytuacji pandemii ta grupa zawodowa bardzo intensywnie udzielała się i ratowała życie i zdrowie wszystkich mieszkańców bez względu na problemy, z jakimi się borykali, bo to są ogromne trudności z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych w samochodach sanitarnych. Natomiast z drugiej strony uważam, że w służbie zdrowia musi nastąpić zmiana polegająca na takiej choince płac, bo jest to państwowa placówka służby zdrowia, w której musi być pewna regulacja dotycząca wysokości płac, tak jak w wojsku, w policji czy w straży pożarnej. A tutaj mieliśmy do sytuacji do niedawna taką, że niektóre grupy zawodowe wywalczyły sobie ogromne podwyżki, a drugie zostały daleko, daleko, daleko w tyle. Dlatego w tej chwili te rozmowy no, mają taki trudny charakter.
No właśnie, tu warto przypomnieć to słowo, które często odmieniane jest, solidarność.
Tak jest, tak jest. Bardzo tutaj powinna być solidarność, rzeczywiście.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.